Polski. Pielgrzymce małżeństw i rodzin towarzyszyło hasło Polska odnawia małżeńskie śluby.
Na Jasną Górę przybyło dziś także ponad 3000 policjantów i członków ich rodzin, aby uczestniczyć w 10. jasnogórskim spotkaniu środowiska policyjnego. Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej i delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa policji ksiądz biskup Józef Guzdek. Policjanci złożyli hołd poległym na służbie, m.in. pomordowanym policjantom II Rzeczypospolitej. Każdego roku we wrześniu policjanci pielgrzymują do jasnogórskiego sanktuarium w niedzielę poprzedzającą przypadające 29 września święto ich patrona, świętego Michała Archanioła.
W Michowie pod Lubartowem w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyły się uroczystości upamiętniające księdza pułkownika Jana Osińskiego, który w ubiegłym roku zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. Eucharystii przewodniczył ksiądz Ryszard Karpiński, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej. W miejscowym kościele odsłonięto witraż ufundowany przez mamę świętej pamięci księdza Jana Osińskiego. Pochodzący z Michowa ksiądz Jan Osiński był kapłanem ordynariatu polowego i sekretarzem biskupa polowego. W dniu katastrofy prezydenckiego samolotu miał 35 lat.
Prezydent Chorwacji podczas wizyty w Polsce odwiedził katedrę na Wawelu. Iwo Josipowicz złożył wieniec na grobie Lecha i Marii Kaczyńskich. Do krypty pod wieżą srebrnych dzwonów, gdzie znajduje się sarkofag pary prezydenckiej, Josipowicz zszedł przed zwiedzeniem świątyni.
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wcześniej prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zaapelował do prezydenta o zawetowanie noweli ustawy. Jak mówił, otwiera ona furtkę do licznych nadużyć i uniemożliwia kontrolę obywatelską. Przypomnijmy, posłowie przyjęli senacką poprawkę do nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, w myśl której możliwe będzie ograniczenie prawa do informacji ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa.
Polska może być inna niż pod rządami Donalda Tuska. Polska naszych marzeń jest możliwa, a głos na Prawo i Sprawiedliwość naprawdę ma sens, mówił dziś podczas spotkania z młodzieżą w Warszawie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak dodał, polityka rządu Donalda Tuska to wyrzeczenie się marzeń i niemyślenie o tym, jaka Polska może być. Prezes PiS przypomniał, że obecny rząd doprowadził m.in. do 25% bezrobocia wśród absolwentów. Około 470 tysięcy osób do 24 roku życia poszukuje pracy. Wspomniał też o zniesieniu przywilejów dla studentów, m.in. bezpłatnego studiowania na drugim kierunku i planie ograniczenia stypendiów.
Czas na informacje ze świata. Prezydent Barack Obama apeluje do Afroamerykanów, aby przestali narzekać i pomogli mu przeforsować jego plan tworzenia nowych miejsc pracy przez Kongres. Obama porównał jego starania uchwalenia pakietu walki z bezrobociem wartości 447 miliardów dolarów do walki o prawa obywatelskie Murzynów amerykańskich w latach 60. ubiegłego wieku. Wezwał słuchaczy do wspólnego marszu i wspólnych działań.
Tropikalny sztorm Filipe uformował się na wschodnim Atlantyku w odległości około 550 km na południowy zachód od Wysp Zielonego Przylądka. Sztorm przesuwa się w kierunku północno-zachodnim. Dotychczas nie ogłoszono ostrzeżeń ani stanu pogotowia na wschodnim wybrzeżu Stanów. To 16. tropikalny sztorm w tegorocznym sezonie huraganów.
Mały samolot z 19 turystami zagranicznymi rozbił się w środkowym Nepalu w pobliżu stolicy tego kraju Katmandu. Ratownicy odnaleźli zwłoki 18 osób. Jedna osoba najprawdopodobniej przeżyła. Turyści odbywali wycieczkę po Himalajach.
15 osób zginęło w ataku islamskich separatystów z ugrupowania Abu Sayyaf na posterunek piechoty morskiej na południu Filipin. Ofiary to 13 napastników i 2 żołnierzy. Około 50 uzbrojonych mężczyzn zaatakowało posterunek Marines, którzy ochraniają budowę miejscowej szkoły. Ugrupowanie Abu Sayyaf, znane z brutalnych działań, szczególnie wobec cudzoziemców, jest silnie powiązane z Al-Kaidą, Osamy Bin Ladena.
9 osób zginęło, 99 zostało rannych w zamachu na budynek administracji państwowej w Karbali na południu Iraku. Bomba eksplodowała przed budynkami administracji, gdzie wydawane są paszporty oraz dowody osobiste. W chwili przybycia ekip ratunkowych doszło do kolejnych 3 wybuchów, poinformowała policja.
Lotnictwo NATO przeprowadziło ataki na nadmorskie miasto Sirta w celu wsparcia sił Narodowej Rady Libijskiej, próbujących przejąć kontrolę nad tym jednym z ostatnich bastionów zwolenników Muammara Kaddafiego. W sobotę oddziały Rady dotarły na odległość kilkuset metrów od centrum Sirty, ale potem wycofały się, by ustąpić miejsca samolotom NATO.
W pobliżu więzienia Abu Salim w stolicy Libii, Trypolisie, odkryto zbiorową mogiłę. W grobie znajdują się szczątki około 1200 osób, poinformowała telewizja Al Jazeera. Doniesienia potwierdzili przedstawiciele Narodowej Rady Libijskiej, którzy wyjaśnili, że ciała pochodzą z masakry dokonanej w więzieniu w 1996 roku.
W Mińsku zatrzymano białoruskiego obrońcę praw człowieka Władzimira Łapkowicza, działacza Centrum Praw Człowieka w Jasna. Mężczyznę zatrzymano po akcji solidarności z aresztowanym szefem w Jasny Aliesiem Bialackim, który obchodził urodziny. Łapkowicz rozdawał pocztówki, prosząc o napisanie życzeń urodzinowych i wyrazów poparcia dla Bialackiego.
I tą informacją zakończyliśmy skrót wiadomości z kraju ze świata.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Papież tchnął nadzieję, czytam w naszym dzienniku. Przesłanie, jakie pozostawia Ojciec Święty w Niemczech, to gorący apel do całego narodu o odnowę duchową, do chrześcijan o autentyczne świadectwo życia wiarą, do polityków, by tworzone prawodawstwo opierali na prawie naturalnym. Brązowy periodyk Gazeta Lekarska nie publikuje już krytycznych opinii środowiska w sprawie zapłodnienia metodą in vitro. Gazeta zwija krytyków, czytam w naszym dzienniku. Donald Tusk jeździ po kraju tuskobusem, jednak nie po to, aby zdać rodakom relacje z 4 lat swoich rządów. Robi to, co najlepiej potrafi. Obiecuje. Rozmowy z ludźmi były dobre na pierwszych wyjazdach, teraz już straciły na autentyczności. Sztab wyborczy robi teraz wszystko, aby nie powtórzyły się takie sceny jak w Kutni, gdy zapłakana kobieta prosiła Donalda Tuska o pomoc, bo nie ma z czego żyć. Pracy nie znajdzie, drogi nie zbuduje. Czytam w naszym dzienniku. Poziom propagandy serwowanej przez rząd Donalda Tuska już dawno dorównał sukcesom ekipy Edwarda Gierka. Cały ten propagandowy kicz jest możliwy tylko dlatego, że tak mało jest w Polsce mediów niezależnych, które mogłyby obnażyć absurdalność tej sytuacji. Kolejna odsłona Matrixu, czytam w naszym dzienniku. Nie ma jak domowe szarlotki czy jabłeczniki. Dodatek kulinarny, słodkości z jabłkami, czytam w jutrzejszym naszym dzienniku.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Jest mocna, jest niebo, kiedy żyjemy. To mocna, że to trzeba, szacowo bierzemy. Aż masz do Polski, z jednej mocy do Polski. Za twoim przewodem, złączyć się z narodem. Aż masz. Polski, z jednej Polski do Polski.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Od 10 minut mamy nowy dzień, poniedziałek, 26 dzień września. Zatem na rozpoczęcie nowego czasu w naszym życiu uczyńmy z wiarą znak Krzyża Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz, witam Państwa. Za chwilę naszymi gośćmi będą ponownie pani mecenas Elżbieta Barys i dr Zbigniew Kuźmiuk. Polskie finanse i gospodarka, dokąd zmierzają i komu służą, to temat naszych rozmów. Już za chwilę będziemy odbierali telefon od Państwa. Wcześniej jednak wprowadzenie w dzień dzisiejszy, 26 września. Wspominamy m.in. świętego Wawrzyńca Ruiz i towarzyszy, a święty Wawrzyniec Ruiz jest pierwszym Filipińczykiem, patronem swojej ojczyzny, choć śmierć męczeńską poniósł w 1637 roku w Japonii. Był człowiekiem świeckim, posługiwał w kościele dominikańskim w Manili. Gdy w 1636 roku oskarżono go o morderstwo, uciekł do Japonii wraz z udającymi się tam dominikanami. Zostali tam uwięzieni, bo chrześcijaństwo w tym kraju było zakazane. Podczas okrutnych tortur, którym poddawano każdego, był bliski załamania. Podtrzymywała go jednak odwaga jego towarzyszy i do końca pozostał wierny Jezusowi. Wspominamy także świętych Kosmę i Damiana. O nich nie wiemy nic pewnego, ale historia kultu, który rozwinął się zaraz po ich męczeńskiej śmierci, świadczy, że byli to niezwykli ludzie. Uważa się, że byli bliźniakami, lekarzami. Z domu wynieśli żywą wiarę, miłość do Boga i bliźniego. Udzielali pomocy wszystkim potrzebującym, także poganom, dzięki czemu wielu z nich przyjęło chrześcijaństwo. Zginęli około 300 roku podczas prześladowań za cesarza Dioklecjana. Dzięki ich wstawiennictwu ludzie odzyskiwali zdrowie, jak stało się to w przypadku cesarza Justyniana. Niech zatem święty Kosma, święty Damian, a także święty Wawrzyniec Ruiz i jego towarzysze, męczennicy, wspierają nas dzisiaj, w każdej chwili tego rozpoczynającego się dnia. A dzisiaj także spotkania w rodzinie Radia Maryja, m.in. w Gliwicach i Skolimowie. Zapraszamy Państwa serdecznie. W Gliwicach w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego spotkanie o 17:00, o 18:00 msza święta, a w Skolimowie w parafii Matki Bożej Anielskiej modlitwa różańcowa, msza święta i spotkanie formacyjne. Niestety nie jest podana godzina. W każdym razie w Skolimowie w parafii Matki Bożej Anielskiej dzisiaj to nasze spotkanie. Dziękujemy także tym spośród Państwa, którzy umożliwiają istnienie i rozwój Radia Maryja, a to dzięki Państwa darom serca, bowiem Radio Maryja utrzymuje się wyłącznie z tego, co Państwo na rzecz radia przekażą. A do grona ofiarodawców należą m.in. z terenowego biura Radia Maryja przy parafii Miłosierdzia Bożego w Gostyninie nasi przyjaciele z parafii świętego brata Alberta w Szczytnie, z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Tomaszowa Lubelskiego, z parafii świętego Klemensa Dworzaka z Wrocławia i z parafii świętego Jana Bosko w Gdańsku. Bóg zapłać wszystkim Państwu, Bóg zapłać każdemu, kto pomaga dziełu Radia Maryja.
Wiedzieć. Felieton w Radiu Maryja. Mówi doktor Urszula Krupa.
Szczęść Boże, warto wiedzieć, że w Polsce znajduje się już około 300 elektrowni wiatrowych, a przeciwko budowie nowych wiatraków protestują zdeterminowani mieszkańcy w ponad 200 miejscowościach. Na jednym ze spotkań wyborczych w Radomsku dowiedziałam się o zmaganiach mieszkańców gminy Ładzice, protestujących przeciwko elektrowniom wiatrowym, którzy motywują swoją determinacją przyszłych parlamentarzystów do uregulowań prawnych przeciwko manipulacjom i planom budowania tego typu obiektów bez zgody mieszkańców. Udowodniony został szkodliwy wpływ dźwięków o niskiej częstotliwości i infradźwięków wytwarzanych przez turbiny. Badania wykazały, że ludzie mieszkający w odległości mniejszej niż 2 km od turbin wiatrowych są zagrożeni poważnymi chorobami. Emitowane przez wiatraki infradźwięki poważnie zakłócają pracę narządów wewnętrznych, opisywane jako syndrom turbin wiatrowych. Infradźwięki nie są słyszalne dla ludzkiego ucha, rozchodząc się w promieniu 10 km. Dlatego nie wolno stawiać farm wiatrowych w pobliżu obszarów mieszkalnych. Nadal brakuje też skutecznej ochrony przed infradźwiękami. Ochrona jest niemożliwa ze względu na znaczne odległości fal infradźwiękowych, dla których nie stanowią przeszkody betonowe ściany, przegrody, ekrany i pochłaniacze akustyczne. I infradźwięki są nawet wzmacniane na skutek rezonansu pomieszczeń, elementów konstrukcyjnych budynków albo całych obiektów. Hałas o niskiej częstotliwości jest także słyszalny pod postacią buczenia, mającego charakter dudniący, pulsujący, przemieszczający się na duże odległości, głośniej słyszalny nocą. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by poziom ciągłego hałasu w nocy na zewnątrz mieszkania nie przekraczał 45 dB, zaś wewnątrz 30. Jednak do pomiaru hałasu stosowana bywa świadomie niewłaściwa, nieuwzględniająca infradźwięków, ale korzystna dla inwestorów skala decybeli. Opisywany jest przypadek w Tajwanie, gdzie padło 70% stada kóz po zainstalowaniu 8 turbin wiatrowych. Fale infradźwiękowe mogą oddziaływać na cały organizm człowieka na wiele sposobów. Między innymi wywołując drgania rezonansowe w tkankach klatki piersiowej, narządów układu pokarmowego, układu oddechowego, szczególnie w oskrzelach, z zaburzeniami oddychania i zmiany w sercu przebiegające z tachykardią, drgania przepony oraz zmiany degeneracyjne mózgu, napady padaczkowe, zaburzenia widzenia i zmniejszenie ostrości widzenia. Ponadto zaburzenia równowagi, brak snu, bóle i zawroty głowy, trudności w skupieniu uwagi oraz zmniejszenie refleksu i spadek wydajności pracy. Hałas wpływa niekorzystnie na funkcje poznawcze, zwłaszcza czytanie, rozwiązywanie problemów oraz pamięć, powodując wzrost poziomu hormonów stresu oraz podniesienie ciśnienia krwi. Na rozdrażnienie hałasem składa się złość, niezadowolenie, zamknięcie się w sobie i bezsilność, napady paniki, depresja, niepokój i wyczerpanie, znużenie i złe samopoczucie z nadmiernym zażywaniem środków nasennych i uspokajających. Obracające się skrzydła turbiny przy świecącym słońcu prowadzą u niektórych osób do objawów przypominających chorobę lokomocyjną. Najbardziej niekorzystny wpływ infradźwięków dotyczy dzieci, kobiet ciężarnych i osoby starsze oraz przewlekle chorych i cierpiących na zaburzenia psychiczne. Jedyna profilaktyka to zakaz instalowania turbin wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 2 km od ludzkich domostw, dlatego jeśli rządy i firmy zaangażowane w instalowanie elektrowni wiatrowych nie przestrzegają wspomnianych zasad, stają się odpowiedzialne za zaburzenia i choroby. Przy braku uregulowań ustawowych odległości od turbin wiatrowych zależą od bogacących się przedsiębiorców i przemysłu wiatrowego dotowanych na skutek unijnych uregulowań. Narastającym problemem jest utylizowanie zużytych wiatraków, do produkcji których zużywa się tony stali, miedzi, włókna szklanego i betonu, a ziemia w okolicach wiatraków jest wyłączona przez kilkadziesiąt lat z jakiejkolwiek inwestycji. Dochodzi do zagrożenia środowiska naturalnego, powstałego na skutek niszczenia równowagi ekologicznej. Bóg zapłać, mówiła Urszula Krupa.
Bardzo dziękujemy. Z panią dr Urszulą Krupą, która także kandyduje do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, między innymi z Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i obszaru województwa łódzkiego, mogą państwo się spotkać już w najbliższą środę osobiście w Radziechowicach w parafii pod wezwaniem świętej Rozalii o godzinie 16, a także w Radomsku w najbliższą środę po mszy świętej o godzinie 18 w klasztorze ojców Franciszkanów, ulica Narutowicza 3. 29 września w Rawie Mazowieckiej w Domu Kultury, ulica Krakowska 6, spotkanie z panią doktor o godzinie 17. A w studio witam serdecznie i ponownie naszych gości, pani mecenas Elżbieta Barys, pan doktor Zbigniew Kuźmiuk. Szczęść Boże państwu.
Szczęść Boże.
Temat: polskie finanse i gospodarka, dokąd zmierzają i komu służą, wciąż aktualny i można powiedzieć palący, przynajmniej po tym, co słyszeliśmy w Brukseli, kiedy pan minister Rostowski trochę inaczej mówił o stanie gospodarki europejskiej, aniżeli mówi to w Polsce. Czy mamy się czego obawiać?
No, mamy się czego obawiać i to już widać. Strefa euro, zwłaszcza banki komercyjne, zagrożone są płynnością na 200 miliardów euro. Polska w ramach tego już wyasygnowała 3 miliardy euro w formie lokat, aby wspierać płynność tych banków z naszych rezerw walutowych, które w dobie kryzysu są niezmiernie ważne dla państwa i powinny zostać w państwie dla ratowania państwowych instytucji, tych, które działają na terenie Polski, a także nie tylko oczywiście finansowych, ale także i gospodarczych. Przeglądając bilans płatniczy opublikowany 11 września w Narodowym Banku Polskim, ewidentnie pozycja 3 miliardów na lokaty złożone w bankach zagranicznych figuruje do dnia dzisiejszego, mimo że minister finansów mówi, że to była pomyłka banku obsługującego rząd, czyli Banku Gospodarstwa Krajowego, który podał nieprawdziwe dane do Narodowego Banku Polskiego. No, być może jest tak w naszym państwie za rządów Platformy, że wszystkie dokumenty, jakie są tworzone, są dokumentami wirtualnymi. No to jeżeli taka będzie deklaracja, no wtedy będziemy wiedzieli, że nie warto analizować żadnych dokumentów, ponieważ one nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Ale tutaj, w tej sytuacji, widać, że to jest jednak fakt. Albowiem 22 bodajże było spotkanie grupy G20, gdzie spotkali się ministrowie finansów i dyrektorzy banków centralnych oraz szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, uznając jednoznacznie we wspólnej deklaracji, że banki centralne Unii Europejskiej muszą wspierać banki komercyjne, co oznacza, że muszą bronić banków komercyjnych przed państwami, w których te banki mają pokaźne aktywa. Już nie rozumiem tego zupełnie, czy my w końcu mamy oddać jeszcze życie i ostatnią krew za euro, czy rzeczywiście pokazać, że to prowadzi do niczego, bo to wspieranie banków komercyjnych będzie się odbywało w wyniku drukowania następnych pieniędzy bez pokrycia i wpompowywania w system finansowy, co nie poprawi kondycji gospodarczej tych państw, które są zagrożone, bo do tych państw te pieniądze w ogóle nie trafią. W ogóle nie trafią. Takie stanowisko jest między innymi premiera Czech i premiera Węgier, którzy twierdzą, że więcej ani złotówki nie dadzą. Zresztą ostatnia wypowiedź premiera Camerona z Wielkiej Brytanii też mówi, że Wielka Brytania już nie będzie takich rzeczy robić. Jest jedyne rozwiązanie dla tych państw, które rzeczywiście mają taką sytuację, to zrestrukturyzować ich dług i pozwolić ich gospodarkom na oddech i na dalsze funkcjonowanie. Ale czytam tutaj wywiad pana prezesa Narodowego Banku Polskiego, czyli prezesa Marka Belki, który mówi, że musimy oddać część narodowej suwerenności, aby euro przetrwało. W związku z tym trzeba bardziej zintegrować budżety i gospodarki tych państw. A co się pod tym hasłem kryje, to między innymi zunifikowany system podatkowy, czyli mielibyśmy taki sam podatek CIT, jak mają państwa zachodnie, gdzie ten podatek jest o wiele wyższy, to ponownie zdusi naszą gospodarkę. No i wreszcie to wspieranie nadal tego sektora finansowego, które już poprzez obligacje, poprzez euroobligacje, które my też będziemy musieli poręczać. Skutkiem jeszcze negatywnym emitowania tych euroobligacji jest taki, że obligacje państwa polskiego po prostu nie będą kupowane albo będą kupowane za takie pieniądze, że nam się w ogóle nie opłaci tego emitować, ponieważ będą takie koszty prowizji i innych opłat, które się z tym wiążą. Dlatego sytuacja w tej chwili, przeglądając przynajmniej te dokumenty i także wywiad prezesa Narodowego Banku Polskiego, że to jest ostatni dzwonek i my się możemy obudzić za parę dni zupełnie innej rzeczywistości. Bo mówi się nawet tutaj, że mogą być Europy dwóch prędkości, mówi pan prezes Belka, ale nie może Europy nie być wcale. W związku z tym z góry się zakłada, że będzie grupa państw marginalizowana i będzie ta grupa państw, która jest ta lepsza, ale oczywiście te marginalizowane państwa będą musiały tamtej grupie jeszcze pomagać ze swoich finansów. W związku z tym, jeżeli popatrzymy na te rozwiązania, które są proponowane, czyli te euroobligacje i ta unifikacja podatkowa, no to rzeczywiście za kilka chwil możemy się obudzić w innej rzeczywistości, mając na względzie także ogromne zadłużenie państwa polskiego, nie tylko tego państwowego długu, który sięga 800 miliardów, ale także długu wewnętrznego, na przykład ZUS-u, który sięga 2,07 biliona złotych. Patrząc jeszcze na zadłużenie szpitali, na 7 szpitali, 538 szpitali jest zadłużonych i to w różnych granicach od 9 milionów nawet do 60 milionów. Jak to wszystko zliczymy, to rzeczywiście, no tak jak przed chwilą nawet ojciec dyrektor mówił, że możemy zacząć patrzeć tylko na te suche kromki chleba i jeżeli one jeszcze dla wszystkich wystarczą.
Czy pan doktor chciałby uzupełnić?
No właśnie, jeżeli mówimy o tej zgodzie premiera Tuska na przystąpienie do tego paktu Euro Plus, no to ona jest niestety rzeczywistością i trzeba powiedzieć, że zostało to zrobione bez żadnej konsultacji. Nie było takiej, z tego co się orientuje, decyzji polskiego rządu. Nie było również w tej sprawie decyzji parlamentu. Mam nadzieję, że po nadchodzących wyborach z tego kroku da się jednak pana premiera Tuska rozliczyć. Szczęśliwie jest tak, że w Europie z jednej strony mamy, mówię o Unii Europejskiej, taką presję właśnie między innymi na przystępowanie do tego paktu i ujednolicenie chociażby podatku dochodowego, ale jest także i proces inny, proces daleko idącej ostrożności. Na czele tego procesu stoi Wielka Brytania, która tradycyjnie była ostrożna, jeżeli chodzi o te posunięcia unijne, nie jest w strefie euro. Szczęśliwie taki obrót sprawy przyjęli również Węgrzy. Bardzo ostrożni w tej sprawie są również Czesi i mam nadzieję, że po wyborach do tej grupy państw nie będących w strefie euro i niechcącej daleko idącej unifikacji gospodarczej dołączy także Polska. Wiemy bowiem, że strefa euro ma gigantyczne kłopoty i one raczej nie będą się rozwiązywać, tylko będą się pogłębiać i opatrzność nas chroniła przed tym, że do tej strefy euro nie weszliśmy, choć jak pamiętamy, na jesieni 2008 roku, kiedy wywracał się już amerykański bank Lehman Brothers, pan premier Tusk na forum w Krynicy stwierdził, że od 1 stycznia 2011 roku do tej strefy nas wprowadzi. Gdyby nas wprowadził, to byśmy w dużej mierze składali się już na ten kolejny pakiet pomocowy dla Grecji, tak jak robią to Słowacy. Słowacy na ten pierwszy się złożyli, na ten drugi nie chcą się składać i tłumaczą to bardzo prosto, że nie będą finansować, oni biedni Słowacy nie będą finansować wyższych niż u nich emerytur czy rent greckich ludzi, którzy są w stanie spoczynku. Gdybyśmy byli w strefie euro, to nie ulega wątpliwości, że na te emerytury byśmy się składali i to w wymiarze czterokrotnie większym niż Słowacy. Słowacy do tej pory wyłożyli na tą operację pomocy Grecji około miliarda euro. My byśmy wyłożyli do tej pory na ten pierwszy pakiet przynajmniej 4 miliardy. Proszę sobie wyobrazić, jak z tego budżetu państwa, który i tak ma olbrzymi deficyt, trzeba byłoby do tego, co się dzieje w Grecji, dołożyć 16 miliardów złotych, licząc średnio 4 złote za 1 euro. To by była operacja niewyobrażalna. Uchroniliśmy, opatrzność nas chroniła, choć pan premier i ten rząd chciał nas tam wprowadzić. Teraz próbuje się to robić troszeczkę bocznymi drzwiami, przystępując do tego paktu Euro Plus, bo nie spełniamy kryteriów deficytu budżetowego, czy deficytu sektora finansów publicznych, kryterium stóp procentowych. Na razie więc nie mamy warunków formalnych, żeby tam przystąpić, ale koszty tego przystąpienia, gdybyśmy tam byli, byłyby gigantyczne.
Więc, panie doktorze, to w takim razie po co pan premier chce tam nas wprowadzić?
Przez jakiś czas ta retoryka się zmienia. W 2008 roku miało nas to chronić przed kryzysem, choć wszyscy ci, którzy do euro weszli, choćby wspomniana Słowacja, ten spadek PKB w roku, jeżeli dobrze pamiętam, w 2009 na Słowacji sięgnął 6%. U nas szczęśliwie ze względu na duży popyt wewnętrzny, wcale nie na zasługi rządu. Wzrost był wtedy 1,7%. Gdybyśmy byli w strefie euro, nie ulega wątpliwości, że poszlibyśmy drogą Słowacji. ale takiej debaty niestety w Polsce nie ma. Proszę sobie popatrzeć przy okazji na kraje bałtyckie. To są małe kraje, ale przecież żyją tam także miliony ludzi. One nie weszły do strefy euro, ale były w tak zwanej poczekalni i miały kursy swoich walut związane z euro na sztywno. Więc jeżeli się te kursy odchylały, musiały interweniować. Ich gospodarki w ciągu 2 lat PKB w tych krajach, Litwa, Łotwa, Estonia, najmocniej na Łotwie, PKB tam spadło w ciągu 2 lat o 20%. Taki spadek PKB przyjmuje się, że jest po konflikcie wojennym. Jeżeli kraj wywoła wojnę, dokonywane są tam zniszczenia, to mamy do czynienia z takim spadkiem PKB. Tamte społeczeństwa postradzieckie to wytrzymały. Tam między innymi doszło na przykład do obniżek emerytur i rent o 20%. Do obniżek płac, nie braku podwyżek, tylko obniżek płac w sferze budżetowej o 15%. I ci ludzie to wytrzymali. Ja sobie nie wyobrażam, żeby takie operacje można było przeprowadzić w Polsce. A gdybyśmy byli w strefie euro, najprawdopodobniej to by nam groziło.
No tak, bo takie żądania wobec Grecji są, ewidentnie takie żądania.
Ba, Greków się postawiło teraz pod murem. Otóż oni musieli to uchwalić, proszę sobie wyobrazić, powołanie agencji, która ma sprzedać w przeciągu do roku 2014 ma sprzedać w zasadzie cały majątek państwowy, jaki jeszcze jest w rękach Greków. No, oszacowano go mniej więcej na 50 miliardów euro. Proszę sobie wyobrazić, jak ta sprzedaż będzie wyglądała, ponieważ Grecy, mimo tego, że uchwalili to, powołali taką agencję, ale ta agencja specjalnie z tą sprzedażą się nie śpieszy, to w Brukseli wymyślono, że w takim razie Grecja się przymusi, żeby na czele tej agencji postawić unijnych urzędników, którzy w imieniu Grecji będą dokonywali wyprzedaży majątku narodowego. Proszę sobie wyobrazić, czy taka operacja byłaby możliwa w Polsce.
A byłaby i będzie.
To znaczy, pani mecenas, jeżeli rzeczywiście dalej będą rządzili ci, którzy rządzą, ja czegoś takiego nie wykluczam. Więc mam nadzieję, że Polacy będą na tyle rozumni, na tyle włączą ten proces myślenia, że na to nie pozwolą.
No tak, ale ci, co rządzą, no to co, są bezrozumni? Oni jakby nie słyszą tych argumentów, o których państwo mówicie? No czy...
Proszę. Oni je doskonale znają, tylko cała ta doktryna neoliberalna idzie w tym kierunku, żeby to, co publiczne, przeszło w ręce prywatne, zwłaszcza dużych korporacji finansowych i gospodarczych. Reszta się nie liczy. I to ewidentnie, jak popatrzymy na całym świecie, w tych państwach, gdzie zostało to wprowadzone, to dokładnie to jest scenariusz tak jakby powielany w każdym jednym państwie. W każdym jednym państwie. I jeżeli tutaj się nie zrobi takiego ruchu, jednoznacznego przynajmniej, że się nie umocni swojej konstytucji, nie umocni się swoich struktur państwowych, no to niestety będziemy podlegać dalej tej erozji i skończy się to tak jak w innych państwach, bo nie ma innego rozwiązania. Bo proszę państwa, Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie tylko pożycza na procent pieniądze, ale także właśnie stawia takie wymogi jak przekazywanie czy sprzedaż konkretnego majątku danego państwa. I to jest już przerobione w wielu, wielu państwach na świecie. To jest, proszę państwa, scenariusz, który przebiegł właściwie całą Amerykę Łacińską, Azję, Europę Wschodnią, Rosję, część Rosji, Chiny. Chiny poszły tylko w tym kierunku, że nie wyprzedawały korporacjom zachodnim, a swoim komunistycznym funkcjonariuszom partyjnym oddawano część majątku. I Chiny dlatego dzisiaj stoją tak mocno, ponieważ one utrzymały kontrolę wypływu pieniądza z państw. My natomiast przy tej doktrynie, że jest wolny przepływ kapitału, jesteśmy narażeni na spekulacje, z czym mamy dzisiaj do czynienia, że jest spekulacja na złoty. I będziemy zawsze mieli taki wpływ, więc trzeba się jednoznacznie zdecydować, czy my chcemy iść w tym kierunku i skończyć z niczym po prostu, tak jak Grecja, że czy inne państwa, bo to też jest Portugalia, to dotyczy także Włoch przecież i Hiszpanii, to są państwa, które są w, i Polski również przy tym zadłużeniu. Także, że tutaj, jeżeli nie będzie jakichś ruchów takich jednoznacznych i nie stworzymy jakiejś takiej grupy państw, bo przecież na podstawie nawet tego traktatu lizbońskiego mogą się formułować, bo jest tam taki zapis, mogą się formować grupy państw. Jeżeli się stworzyła grupa państw, na przykład strefy euro, to dlaczego nie może się stworzyć grupa państw z tych państw, które są poza strefą euro? I wtedy jest zupełnie inna rozmowa, a takie małe państwa jak Węgry i Czechy będą miały ogromne naciski, one próbują wszystko robić, żeby jednak dbać o ten swój majątek, a także o swoją walutę, ale one będą naprawdę narażone na potworne próby. Już były, jeżeli chodzi o koronę czeską i o forinta. Niestety się nie udało, bo wprowadzono pewne zabezpieczenia. My natomiast jesteśmy w tym zakresie zupełnie bezbronni.
No tak, ale za tego rządu raczej liderem w tej części Europy nie jesteśmy.
Jeżeli można, proszę ojca, na dwie rzeczy chciałbym, o których mówiła pani mecenas, zwrócić uwagę. To znaczy na tą operację, którą można nazwać tak w skrócie prywatyzacją zysków i uspołecznianiem strat. Otóż kiedy Grecja pożyczała w całej Europie i na świecie, to wtedy pożyczały jej pieniądze prywatne banki na całkiem niezły procent, bo to było 5-6%, i wtedy te zyski z pożyczania Grecji trafiały do prywatnych właścicieli zachodnich banków, można powiedzieć. Więc mieliśmy do czynienia z prywatyzacją zysków, tak? Chętnie ci prywatni właściciele te zyski kasowali. Natomiast w sytuacji, kiedy Grecja ma kłopoty ze spłatą swojego zadłużenia i musi pożyczać dodatkowo, żeby to zadłużenie spłacać, to jaki proces wśród krajów strefy euro obserwujemy? Otóż banki, posiadacze tych trefnych, można powiedzieć, obligacji, bardzo chętnie je wyprzedają i Europejski Bank Centralny stworzył do tego warunki, żeby one się mogły ich pozbyć. Bierze je Europejski Bank Centralny, biorą je państwa wierzycielskie, Niemcy, Francja, także inne. A więc co to znaczy biorą? Kupują je za pieniądze podatników. A więc straty z tego tytułu, że Grecja staje się niewypłacalna, są uspołeczniane, bo państwa biorą te obligacje na rachunek swoich budżetów państwa, czyli operacja prywatyzacji zysków i uspołeczniania strat. Mówiła o tym pani mecenas. I druga rzecz, że jednak z tego dyktatu funduszu walutowego można się wyrwać. Przykładem Węgry. Parę razy już się na nie tutaj powołujemy, ale moim zdaniem jest to ewenement pośród krajów Unii Europejskiej. Przez długie lata udowadniano nam bowiem, że w ramach Unii Europejskiej tego albo tamtego nie można, bo to jest niezgodne z prawem europejskim. Pan premier Orban paroma posunięciami jednak wprowadził rozwiązania o charakterze narodowym, które pilnują węgierskiego interesu. I przecież jak wziął władzę, to wcześniej lewica węgierska doprowadziła do takiej sytuacji, że załamały się finanse publiczne. Węgrzy musieli korzystać z pakietu pomocowego zaordynowanego przez Fundusz Walutowy i to był, tak jak zwróciła uwagę pani mecenas, taki pakiet, że z jednej strony pożyczamy wam pieniądze, ale z drugiej strony chcemy na przykład podwyżki VAT-u, ograniczenia wydatków socjalnych, różnego rodzaju posunięć niekorzystnych dla Węgier, i rząd lewicowy się na to zgodził. Budżet był w bardzo trudnej sytuacji, ale premier Orban zdecydował, drugiej transzy kredytu z funduszu walutowego nie chce i rezygnuje ze wszystkich tych posunięć, które zaordynował fundusz walutowy. Wprowadzam swoją politykę podatkową. Podatek bankowy, podatek od hipermarketów, podatek od firm telekomunikacyjnych. I rzeczywiście 2 lata Orban już rządzi. I nie powiem, że Węgry wyszły na czyste wody, ale znacząco poprawiły stan swojego budżetu. przy posunięciach, które służą węgierskiej gospodarce. Rezygnacja z pakietu pomocowego Funduszu Walutowego. Węgry pokazują, że można być w Unii Europejskiej i iść swoją ścieżką, co więcej, wyrwać się z tych szponów Funduszu Walutowego. Więc ja mam nadzieję, że skoro tak nieduży 10-milionowy naród jak Węgry pokazuje nam drogę, którą można iść, to 40-milionowy naród polski z 4 razy większą gospodarką, jeżeli tylko zmieni rządzących, to także w ramach Unii Europejskiej potrafi iść swoją narodową drogą.
Pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, pani mecenas Elżbieta Barys są dzisiaj gośćmi Radia Maryja. Zapraszamy Państwa do rozmów. Numery telefonów 655-2355 dla słuchaczy z Polski Północnej do Łodzi włącznie, 655-2356 Polski Południowej, a słuchaczy z zagranicy prosimy o wybieranie numerów 655-2333 lub 655-2366 kierunkowy do Torunia 56, do Polski 0048. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zbyszek Jaskulski, Jastrzębie Zdrój, Śląsk, trzecie miasto po porozumieniu po Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębie. Dziękuję Najświętszej Maryi Panience, że się dodzwoniłem. Od pół roku próbuję, a dzisiaj półtorej godziny kręcę i mam szczęście.
Prosimy bardzo. Jest Pan na antenie, słuchamy.
Szczęść Boże, przede wszystkim jeszcze raz niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie bardzo ojca prowadzącego całe Radio Maryję, ojca dyrektora, którego jest chyba jeszcze w drodze, bo jechał. Słyszałem jego po prostu wypowiedź. Pana, po prostu panią mecenas Parys, bardzo piękne nazwisko i to chyba też z konspiracji troszeczkę później. Po mężu tak się domyślam. I pana doktora Kuźmiuka, którego po prostu z bardzo wielką przyjemnością po prostu słucham. Ja może ojcze po prostu tak dużo mi się tych spraw po prostu ciśnie do głowy, a po prostu już jestem emerytem górniczym i emerytem kombatantem solidarnościowym, to znaczy po prostu uczestnikiem wszystkich strajków od 80 roku na trzecim, znaczy na w Jastrzębiu Zdroju, po prostu podpisaniem porozumień jastrzębskich, potem szefem podregionu Solidarności w Jastrzębiu i po prostu widziałem od samego początku rozkradanie tej naszej najukochańszej ojczyzny, o którąśmy tak długo walczyli, po prostu żeby była wolna. Byłem wtedy szefem podregionu Solidarności w Jastrzębiu. Wtedy Unia Wolności, pierwszy rząd i PKLD, to co mówił pan doktor Kuźmiuk z panem po prostu Tuskiem, wtedy po prostu...
Janem Krzysztofem Bieleckim dokładnie.
Tak, dosłownie panie doktorze i wtedy też tam jeszcze Tusk maczał ręce.
Tak, oczywiście, wtedy, był w KLD, wtedy, to jasne.
I,
tak.
wtedy się rozpadało po prostu państwo polskie, zniszczono PGR-y, zniszczone zakłady pracy. Mało tego, po prostu to, co mówił ojciec prowadzący dzisiaj, ze smutkiem stwierdzam, że przyłożył do tego rękę AWS po prostu w późniejszym okresie czasu. Upadły kopalnie, to co ojciec mówił po prostu na terenie Śląska. Boli mnie to bardzo, bo zlikwidowano bardzo wiele kopalń, niektóre nowe, tak jak kopalnia...
Jeżeli pan pozwoli, wejdę na sekundę tylko panu w słowo. Teraz niestety kolejna fala, która dotknie polskie górnictwo, polską energetykę szerzej, to są skutki tego pakietu klimatyczno-energetycznego.
Tak, panie doktorze,
my ciągle jeszcze nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji, ale to będzie na miarę takich posunięć, o których pan mówił wcześniej. Zamykania kopalń, ograniczania zatrudnienia, a kto wie, czy jest nie jeszcze groźniejsze. To jest zagrożenie dla całego polskiego górnictwa i energetyki opartej na węglu. Bardzo poważne zagrożenie i tak naprawdę zacznie ono bardzo intensywnie działać od 1 stycznia 2013 roku, jeżeli nic nie zrobimy na forum Unii Europejskiej, żeby przynajmniej złagodzić skutki wejścia w życie tego pakietu, na który zgodził się niestety także w 2008 roku pan Donald Tusk.
Zgadza się panie doktorze i po prostu to jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo i byłoby to tak zwana po prostu przysłowiowa gwóźdź do trumny z napisem polskie górnictwo. Ale myślę, że po prostu pomimo po prostu tych wszystkich szykan plucia w kierunku po prostu Związku Solidarność, mówię tutaj o górnikach, ja w dalszym ciągu jestem członkiem po prostu Solidarności, dlatego że to związek mam go bardzo głęboko w sercu i nikt mi go po prostu nie zabierze, ale po prostu jesteśmy w stanie się po prostu przeciwstawić, ale wspólnie tutaj właśnie z posłami PiS-u, bo Platforma, przepraszam ojcze, cisną mi się takie nieładne słowa po prostu na usta, okradli kraj, niech już sobie idą, niech już sobie idą, niech zostawią po prostu władzę w rękach po prostu ludzi prawych i sprawiedliwych. Dlaczego o tym mówię? Miasto Jastrzębie tutaj nigdy Platforma nie wygrała. Tu wygrywał i bywał świętej pamięci najkochańszy, nasz najlepszy prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński. Nie mogę o tym mówić, po prostu serce mi ściska. Po śmierci pana prezydenta wygrał tutaj Jarek Kaczyński. W tym mieście komuna leży na łopatkach, klęczy na kolanach, a Platforma za nią. Tutaj społeczeństwo jeszcze...
To bardzo optymistyczny sygnał.
Nie, panie doktorze, tu jest bardzo mocne po prostu społeczeństwo i mądre, dlatego że górnik to jest, górnika można oszukać w życiu tylko raz. Oszukał go po prostu Jaruzelski i oszukali go już później liberałowie, a klakierzy z takich telewizji jak TVN po prostu czy Polsat, oni przewyższyli klakiera PRL-u Urbana. Urban może się od nich uczyć po prostu jak się tłamsi, jak się robi pianę z mózgu narodowi. I mam wielką prośbę do Polaków. Ludzie, opamiętajcie się, popatrzcie na tych ludzi, którzy uważają, którzy po śmietnikach zbierają puszki i chleb. I po prostu to woła o pomstę do nieba. Nie dajmy się wreszcie po prostu jeszcze raz ogłupić. Po prostu byśmy się sprzeniewierzyli temu naszemu prezydentowi, który leży na Wawelu i czeka od nas po prostu na to, żebyśmy stanęli w jednym szeregu i powiedzieli wreszcie dość. I przepraszam za emocjonalny głos, ale nie mogę. Jak słyszałem tego młodego chłopaka, który mówił o Korwin-Mikke, z pełnym szacunkiem do pana Korwina-Mikke, ale temu chłopakowi nie jest w stanie nikt w domu wytłumaczyć po prostu tą drogę ewolucji od 90 roku czy od 89, to co się działo po kolei w kraju. Po kolei w kraju, niech zajedzie po prostu na teren Polski Zachodniej. Byłem 2 lata temu, stoczniowcy nas ze Szczecina po prostu wezwali na pomoc odnośnie Stoczninowej. Ojcze prowadzący, panie doktorze i pani mecenas, serce mi po prostu ścisnęło. Łzy mi stanęły w oczach, jak stanąłem przed Stocznią Nową, a po niej hulał wiatr, biegały koty, stało 3 ochroniarzy i wiatr bujał po prostu te liny.
I do tej pory buja ten wiatr. Tak. Nic się nie zmieniło.
I idąc w tym zadymie, gdzie było nas kilkanaście tysięcy pod Urząd Wojewódzki, gdzie uciekł nam Nitras ze swojego biura, gdzieśmy po Górniczemu zabudowali po prostu wejście do jego biura parlamentarnego, widziałem te łzy w oczach społeczeństwa Szczecina. Tylko zadaję pytanie, czy nie za późno?
Dziękujemy
no
bardzo.
No niestety jakoś tak funkcjonujemy, że zawsze robimy coś za późno. Tak, ale wie pan, takich ludzi jak pan, myślących, wyciągających wnioski, jest niestety niewielu. Ludzie słuchają tych manipulacyjnych mediów i powtarzają to, co tam usłyszą, nie potrafiąc naprawdę wyciągać wniosków, nieraz bardzo prostych i logicznych. I takich głosów jak pański, no naprawdę potrzeba Polsce, potrzeba, co oznacza, że Solidarność jeszcze w tym kraju żyje.
Jest, pani mecenas i ojcze prowadzący i panie doktorze, ja mam jeszcze wielką prośbę, taką prośbę do Polaków, naprawdę, żebyśmy się nie dali otumanić. I na koniec mam jeszcze jedną taką prośbę. Ja jestem praktycznie co miesiąc 10 kwietnia w Warszawie, w archikatedrze, a potem w wiadomym miejscu, bo jestem Polakiem i po prostu wiem, że tam, że powinien być. I przyjeżdżamy ze sztandarami górniczymi i w mundurach górniczych. Ale mam taką prośbę. Tam jest jedna kobieta, którą bardzo, bardzo szanuję i zwracam się poprzez Radio Maryja i tyle znacie jej po prostu na falach Radia Maryja. To jest Anita Czerwińska, to jest dziewczyna, która kandyduje z list PiS-u do Sejmu. To jest dziewczyna, której, dzięki której jej organizacji po prostu są te marsze pamięci. Ona podtrzymuje to wszystko na duchu. Pamiętam początki. W tamtym roku, w kwietniu, kiedyśmy stali w mundurach górniczych pod tym krzyżem, trzymaliśmy ze szpadami warty honorowe, kiedy Bor nas próbował stamtąd usunąć, my jesteśmy za twardzi. Ale ta dziewczyna nam pomogła, stanęła przeciwko nim. I ta dziewczyna codziennie tam jest. Codziennie i po prostu bardzo proszę, zwracam się do za pośrednictwem Radia Maryja, do warszawiaków. Głosujcie na nią. Na nią po prostu warto głosować. Jest to pieczęcia Klubu Gazety Polskiej w Warszawie. Anita Czerwińska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Jacku.
Pozdrowieniem górniczym. Szczęść Boże. I bardzo jestem szczęśliwy, że się...
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Maria,
które bardzo kocham i po prostu życzę mu wszystkiego najlepszego. A gdyby było trzeba, a będzie odpukać, jakby po prostu było ciężko, górnicy przyjadą tam.
Panie
I staną
Jacku,
po prostu przed prawami Radia Maria i Telewizji Trwam. Nie wpuścimy tych po prostu liberałów.
Dziękuję bardzo. Dziękuję, bo... Trochę też prosiłbym, żeby, choć temat jest bardzo ważny, żeby tak kondensować, skracać troszeczkę swoje wypowiedzi. Pozdrawiam pana, pozdrawiam wszystkich górników i cały Jastrzębiu.
Nie będziemy komentować tego głosu,
bo jest oczywisty.
Jest oczywisty, na szczęście to jest człowiek, który rozumie tę naszą rzeczywistość.
Kolejny
i mam nadzieję, że takich będzie więcej.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ewa z Warszawy. Ja bardzo wierzę w to, że wygramy, że PiS zwycięży. I przede wszystkim mam taką wielką prośbę do pana Kuźmiuka, doktora Kuźmiuka, żeby przede wszystkim przy przejęciu władzy zrobić audyt finansów i podać do publicznej wiadomości, a potem odkręcić te wszystkie niekorzystne przepisy dla Polski, zablokować prywatyzację w trakcie postępowania, wszystko to zablokować i od nowa stworzyć prawidłowe relacje w gospodarce. No, musimy to wszystko odbudować, musimy być pozytywnej myśli, nie możemy być pesymistami, bo tylko w ten sposób zwyciężymy i cały naród musi się skonsolidować. I to tyle mam do powiedzenia. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawą audycję i dziękuję Państwu za udział w tej audycji.
Dziękujemy, pani Ewo.
Rzeczywiście audyt taki będzie. Od tego na pewno zaczniemy. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Zwłaszcza, że znamy tylko część prawdy o polskich finansach publicznych. To, co publikuje Ministerstwo Finansów czy Główny Urząd Statystyczny, to jest tylko część prawdy. Mówiliśmy tutaj w pierwszej części naszej audycji o tych zobowiązaniach, które są zamiecione pod dywan. Tego są dziesiątki miliardów złotych i o tym też Polacy się muszą dowiedzieć. Nie ma innego wyjścia. A ta kolejna sprawa, o której pani mówiła, ona jest, to znaczy jakby odwracania tego, co już się stało, też jest możliwa, choć no pewnie całego majątku, który został wyprzedany, nie odkupimy, ale tu także powołam się na przykład węgierski, może za często się powołujemy, ale to jest taki rodzynek pokazujący pośród 27 krajów, że można inaczej. Otóż premier Węgier, mimo tej trudnej sytuacji finansów, odkupił akcje swojego koncernu naftowego od, proszę sobie wyobrazić, rosyjskiej firmy. Rosjanie tam bardzo mocno weszli. Orbanowi to się bardzo nie podobało. Zapłacili za 20% akcji. Węgrzy zapłacili około 2 miliardów euro. I te pieniądze znaleźli jednak w budżecie, żeby przywrócić własność węgierskiego państwa nad największym koncernem paliwowym. Więc tego rodzaju operacje są także możliwe. Ja mam nadzieję, że do sprzedaży naszego sektora paliwowego nie dojdzie i że nie będziemy musieli wykonywać takiego właśnie ruchu.
Proszę panią, audyt musi być zrobiony, bo skoro minister finansów mówi, że w bilansie płatniczym są pomyłki państwa i to oświadcza publicznie, prezes Narodowego Banku Polskiego nie wie, gdzie są te 3 miliardy euro niby, które miały iść na lokatę do banków zagranicznych, no to tak de facto nie wiemy nic dokładnie, bo nie wiemy, czy pozostałe dokumenty też nie zawierają tych pomyłek i być może one są jeszcze na większe kwoty.
Odbieramy kolejny telefon od państwa. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony mówi Teresa Podlaskiego z Rejgrodu.
Prosimy pani Teresę.
Już tak?
Tak, słuchamy.
Ja tak postaram się krótko, tylko takie główne rzeczy, które mnie po tylu latach zaciskania pasa bardzo bolą, bo to było takie głośne hasło, jak zaczęła się ta nowa epoka w Polsce, zaciskajmy pasa, bo trudne czasy i tak naprawdę to się nieraz zastanawiam, dlaczego jeszcze na szczęście się nie przecięliśmy. Bo ileż to można nas, Polaków, oszukiwać. Ja jako pracownica banku pamiętam no taką szokową książeczkę systematycznego oszczędzania. 18 lat oszczędzania i kupowało się trampki. Miała być polisa dla dzieci.
A to ja też tak się dałam nabrać, ale tylko raz.
Też miałem taką polisę na swoją no, najstarszą córkę.
Właśnie. Denominacja złotego. Ludzie mieli już na mieszkania, bo widzieli,